Radio Kraków Kultura.
Przed mikrofonem Georgina Gryboś, a to kolejne spotkanie w magazynie Dobre Książki w Radiu Kraków i Radiu Kraków Kultura. A ze mną, proszę państwa, Kuba Kulasa. Dzień dobry.
Dzień dobry. To fajnie, że dobre książki, a nie po prostu książki.
Prawda? To no. Od razu taka sugestia.
Tak, dokładnie. Już się tak poczułem nobilitowany nieco.
No ale miałeś jakieś obawy co do Szczęśliwej Ręki, proszę państwa, bo o tej książce dzisiaj będziemy rozmawiać. W debiucie literackim, dopowiem, Kuby. Książka z czerwoną okładką, z żółtym tytułem i z pewną frywolną ośmiornicą na okładce. I nie tylko.
Tytuł tej ilustracji to Meduza i rzeczywiście ona się odnosi do Meduzy. Aczkolwiek to nie ma związku z książką, ale mówię o tym, bo ta ilustracja po pierwsze jest dla mnie ważna, a po drugie to nie jest tak, że ona powstała specjalnie na potrzeby książki, tylko gdzieś tam ją sobie wypatrzyłem, gdyż idealnie pasowała do jednego z opowiadań i ubłagałem jej autora, zgodził się, co też było dla mnie trochę takim marzeniem, bo podziwiam go od wielu, wielu lat, Mateusza Kołka, zgodził się, żeby ta ośmiornica była twarzą mojej książki.
Twarz też jest. Uspokajam. Można się uczłowieczać, chociaż w książce niekoniecznie. Jesteś zadowolony z tego, jak ta książka wygląda. Zacznijmy tak, jak czytelnicy podchodzą, bo zresztą o takich różnych procesach będziemy też mówić i ty o nich piszesz. Kuba Kulasa bierze do ręki książkę Kuby Kulasy pod tytułem Szczęśliwa Ręka i...
No, jestem zachwycony. To znaczy, oczywiście parę miesięcy temu zastanawiałem się, jaką chciałbym okładkę. I na pewno takiej sobie nie wyobrażałem, więc wygląda zupełnie inaczej, ale to znaczy, że wygląda lepiej niż sobie wyobrażałem. Myślę, że jestem zachwycony i przede wszystkim od bardzo, bardzo wielu osób słyszę, że ta okładka jest piękna. Nie pytam nikogo, to nie jest tak, że po prostu jest im głupio.
Przyznaj się, że pierwsze pytanie, które zadajesz wszystkim napotkanym znajomym, to jest, słuchaj, widziałeś?
No, oczywiście. Nie, ale rzeczywiście, no, wiadomo, jak to jest z debiutantami, nikt o nich wcześniej nie słyszał, więc taka piękna okładka na pewno na starcie jest super atutem, to znaczy i się kolorystycznie wyróżnia i jest estetyczna, więc no, liczę. No, mam szczęście takie, że może to też pomoże przyciągnąć uwagę.
To jest bardzo ciekawe, co powiedziałeś. Powiedziałeś, że z debiutantami jest tak, że nikt o nich wcześniej nie słyszał. I przepraszam za prywatę, drodzy państwo, ale to jest tak, że ja mam wrażenie, że wszyscy moi znajomi znali Kubę Kulasę poza mną. I nie wiem, jak to się wydarzyło. Mam wrażenie, że ty masz fanbazę całkiem niezłą na starcie.
Trochę, no znaczy nie nazwałbym tego fanbazą. W życiu bym tak tego nie określił. No ja przez ileś tam lat pracowałem w kulturze w Krakowie i więc rzeczywiście no mam to szczęście, że i to jakby w, no w Krakowie mieści literatury UNESCO, więc w tej branży trochę osób znam. No jeśli pozytywnie reagują, to znaczy, że nie zostawiłem po sobie najgorszego wrażenia, co cieszy, prawda? No to jest... rzeczywiście spotykam się z dużą taką ludzką życzliwością, o którą nie proszę. I myślę, że to jest jedna z najfajniejszych rzeczy przez ostatni czas jakby od mojego debiutu, że po prostu ludzie super pozytywnie reagują. I no, bardzo mnie to tak niesie. Warto było napisać książkę, żeby się tak czuć.
Właśnie miałam zapytać, ale to by sugerowało, że być może jest to ostatnia, bo już odhaczyłeś jeszcze ludzką życzliwość, a tego sobie nie życzymy. Zaraz państwu powiemy, dlaczego sobie tego nie życzymy. Ale ja państwu jeszcze coś przeczytam, bo przedstawiając Kubę Kulasę, czyli autora, proszę sobie zapamiętywać, ja będę to powtarzać.
Na szczęście nie mam trudnego nazwiska.
Prawda? Chyba. Czyli autora książki Szczęśliwa Ręka. Tytuł też się niesie i można nim obracać na różne sposoby. Powinnam jeszcze państwu przeczytać taki biogram. Prozaik, eseista, jedna z najbardziej enigmatycznych i nieuchwytnych postaci polskiej literatury przełomu wieków. Urodzony w Krakowie, w rodzinie o bogatych tradycjach intelektualnych, związany w młodości z nieformalnym kręgiem dyskusyjnym krakowskich intelektualistów, gdzie ścierały się wpływy myśli Stanisława Lema z nowymi prądami filozofii francuskiej. Po krótkim i burzliwym epizodzie w roli wykładowcy akademickiego całkowicie poświęcił się pisarstwu. Zadebiutował w 1978 roku erudycyjną powieścią Manekiny pana Johanssona. Przez kolejne dekady konsekwentnie budował swoją pozycję autora hermetycznego dla najbardziej wymagających odbiorców. Przełom w jego karierze nastąpił nieoczekiwanie w 1990 roku wraz z publikacją Instrukcji obsługi ciszy, nie mylić z inną sławną instrukcją obsługi. Kropka. Tu dam jeszcze trzy kropki, ponieważ jest to biogram, świetnie się państwo domyślacie, nie Kuby Kulasy, ale Teodora Sępa-Szarzyńskiego. W dodatku z jego strony internetowej sempszarzyński.pl, no nie jego, jego, nie jego.
Fundacji.
O fundacji też można przeczytać. No i teraz co z tym Teodorem?
Podziwiam go wielce. Jest jednym z moich ulubionych pisarzy. Jest on, no jego ręka jest autorką opowiadań, które są częścią Szczęśliwej Ręki. Ręka, która pisała po jego śmierci. Przeszczepiona w innej osobie, to znaczy i drugiej ofierze wypadku, w którym zginął Teodor Sępa-Szarzyński.
Bawicie, jak zaczynasz robić ten opis, wiesz, który przeważnie znajdujemy na okładkach?
Czy mnie bawi? No, szczera prawda, nie wiem, można się śmiać z prawdy lub nie. Nie wiem, no już mnie tak tym spojrzeniem
tak
piorunuje.
Świdruje. W ogóle nie piorunuje, raczej czekam, wiesz, bo faktycznie jest tak, proszę państwa, że mamy, kiedy sięgamy po książkę Szczęśliwa Ręka, dość szybko się orientujemy, że... Faktycznie, chodzi o sytuację, w której być może pamięć autora, być może komórki, być może coś, co jest absolutnie mistyczne i oderwane od tej naszej przestrzeni, zadziałało w ten sposób, że ten niezwykle uzdolniony pan Teodor, pisarz, pozostawił po sobie rękę, która no, jest wciąż w jakiejś werwie i szale, wykorzystując potencjał twórczy swojego, nazwijmy to właściciela, a przynajmniej jednostki, której częścią przez jakiś czas była. No i zaczynasz sobie szarżować, nagle będąc przyszytą do innego ciała. Skąd ci się ta ręka wzięła?
Nie mam pojęcia. A to dlatego, że wzięła się z opowiadania, które ja napisałem 20 lat temu i które było bardzo słabe. No, gdzieś tam sobie próbowałem pisać już od dawna, powiedzmy. I skąd mi się ten pomysł wziął, nie umiem powiedzieć, bo nie pamiętam. Ja, to było trochę tak, że napisałem pierwsze opowiadanie, z którego byłem zadowolony w życiu 2 lata temu. To jest opowiadanie, które otwiera tę książkę, czyli Mądrość Sepi. Mhm. Później jakoś tak się złożyło, że jeszcze jedno mi się udało, jeszcze jedno, bo zawsze myślałem, że opowiadania to jest cholernie trudna forma.
Bo jest.
No tak. Więc i sądziłem, że nigdy nie będę potrafił pisać opowiadań. I tak się złożyło, znaczy, czy mi się udało? No tak mi się wydaje. Pierwszy raz byłem zadowolony. I napisałem tych kilka opowiadań, ale też jest tak, że no, opowiadania nie są traktowane jakoś tak na równi z powieścią.
I, to zależy gdzie.
U nas w Polsce, tak, dokładnie. I pomyślałem sobie, no spoko, fajnie wyszło, ale jeśli mam debiutować, to może nie opowiadaniami. Mm-hmm. To znaczy też nie chciałem, żeby to było oszustwo, prawda? I mam nadzieję, że też nie będzie takiego odbioru, że to jest tylko taka ściema, coś tam sobie dopisałem.
Że na siłę zrobiłeś szycie fabularne, tak? Żeby połączyć opowiadania.
Wydaje mi się, że to, wiadomo, wziąłem jakiś tam pomysł, który miałem dawno temu, uznałem, że się super nadaje. Ale wydaje mi się, że ten efekt finalny ma sens. To znaczy, że można mówić o tym jako opowieści, że się to fajnie przenika, że jest to tak skonstruowane, że to nie jest po prostu zbiór opowiadań. Mhm. Ty jako czytelniczka możesz ocenić, czy tak jest, czy nie.
Szczęśliwie, proszę państwa, to ja tu zadaję pytania. Ja wiem, że bardzo często pojawiają się tutaj takie, to ty mi powinnaś powiedzieć, co jest w tej książce, no bo trochę jest tak, że pozbywasz się tego ciężaru twórcy i czekasz, co się dalej stanie, prawda?
Tak, to znaczy, jakbyś mnie zapytała, o czym to jest, to nie umiałbym ci powiedzieć. To znaczy, nie potrafiłbym zinterpretować albo jakoś podsumować tego jednym zdaniem. Ta książka jest o tym, albo chodzi w tej książce o to. Myślałem trochę myślałem o fabule, o bohaterach, o jakichś zwrotach akcji, o tym, żeby było ciekawie, o jakichś motywach, które chciałem, chciałem wyeksponować, ale nie jest tak, że zmierzałem do jakiegoś konkretnego celu i wiedziałem, co chcę tą książką przekazać.
To skupmy się w takim razie na tym etapie pisania, bo jeżeli nie idea, a idei jest sporo, które możemy powyciągać ze Szczęśliwej Ręki, to co ci w takim razie przyświecało na poziomie samego pisania? To znaczy, że ty się dawałeś wodzić za nos temu, co spod twojej ręki wychodzi? Czy jednak, to znaczy, co się pojawiało, a co było intencją?
To znaczy, tak, no wiedziałem trochę, co według mnie powinno się wydarzyć. To znaczy, jak chciałbym ten temat przedstawić. Zbadać go z różnych stron. To znaczy, od takiej strony, no chciałem trochę podejść tak poważnie. To znaczy, wyobraźmy sobie, że tak się wydarzyło. Że jest taka ręka, że pojawia się, że pojawiają się nagle teksty. I co się dzieje, no? No warto się może skonsultować z kimś, kto się zna na przeszczepach. I jest tam taki wątek, no rozmowa z transplantolożką. To znaczy to jest, sam ten schemat tych rozmów może się komuś wydawać nudny, no pytanie, czy udało mi się go dobrze zrealizować, czy nie, no więc to jest też kwestia realizacji. Od strony literackiej powiedzmy, to znaczy takiego zestawienia tych nowych tekstów z poprzednimi tekstami, no więc jest rozmowa z literaturoznawcą. Od strony prawnej jest rozmowa z prawnikiem, no kwestia praw autorskich. Trochę, ja nie myślałem o tym wcześniej, ale ktoś już, jak już to napisałem, to powiedział mi o Przekładańcu, czyli o filmie Wajdy, gdzie scenariusz pisał Stanisław Lem, którego uwielbiam i który też miał przygody z niesforną ręką w pokoju na ziemi, w takiej dosyć chyba mało znanej książce ostatniej, którą napisał. Tam uraz neurologiczny sprawia, że główny bohater nie ma kontroli nad połową swojego ciała. Więc tak naprawdę no nie wymyśliłem nic nowego. Może jakoś w ciekawy sposób udało mi się to przedstawić.
A my w ogóle mamy potrzebę współcześnie, żeby wymyślać coś nowego? To znaczy, jaka jest dla ciebie definicja czegoś nowego w literaturze?
Sam nie wiem. To znaczy tak, no, to jest z jednej strony charakterystyczny koncept, prawda? W tym sensie. Ale z drugiej strony nie jestem pierwszym, który opowiada o ręce, nad którą nie mamy władzy. Więc w tym sensie, mimo że to jest pomysł taki dosyć charakterystyczny i nietypowy, to jednak no, był już tam wcześniej realizowany.
Przede wszystkim ja pamiętam, jak Bartosz Sadulski, czyli autor między innymi Rzeszotu, powiedział swego czasu, że nam brakuje humoru w polskiej literaturze, że my trochę nie mamy fanu. Trochę jesteśmy napompowani. A przecież fajnie jest się śmiać. Fajnie jest sobie robić pstryczki w nosek. Fajnie jest po prostu no, mieć ubaw i rozrywkę. Nawet jeżeli jest to tak zwana literatura piękna czy wysoka. Wyrzućmy na chwilę szufladki i nomenklaturę tego, jak rozmawiamy. Ja się po prostu przy niej dobrze bawiłam.
I no
na
i
tej
super.
Fajnej, podstawowej warstwie, jak wcale mi się nie chce na razie zadawać, wiesz, gigantycznych pytań, co poeta miał na myśli, to jest po prostu dobra zabawa.
No to super. To myślę, że jest dla mnie najważniejsze.
A ty się dobrze bawiłeś?
Myślę, że to znaczy, no tak, no wiele osób mówi, że pisanie to udręka, prawda?
Ale możesz ich nie słuchać.
Mogę, oczywiście. To znaczy, no jak piszesz i coś ci się uda, no to się dobrze bawisz, no sprawia ci to przyjemność. Czasem jest tak, że piszesz i widzisz, że no coś nie idzie. W sumie mam takie fajne doświadczenie właśnie z redaktorem książki, z Przemkiem Owczarkiem, gdzie no nie ruszał tych miejsc, gdzie nie było trzeba, ale rzeczywiście było sporo takich miejsc, gdzie ja już nic z nimi nie robiłem, no bo byłem pewien, że no spoko, ujdą jakoś, ale już nic tam nie wskuram, prawda? I było sporo takich miejsc, gdzie mi najbardziej pomógł właśnie, że z czegoś, co jest albo okej, albo no takie trochę słabsze, no ale ujdzie, bo nie jest jakieś super ważne, on zrobił naprawdę fajne momenty. I to też mnie ucieszyło w sumie, no bo...
Współpraca cię ucieszyła, czy to, że twoja książka może być upgrade'owana przez inne oko i rękę?
Wszystko po trochu. To znaczy ucieszyła mnie współpraca taka, która rzeczywiście tej książce dużo dała, no bo rzeczywiście moja powieść na tym bardzo skorzystała. Sam ten proces oczywiście, no bo też jest jakoś, też jest tematem, prawda, proces, kto jest autorem i to, no co się dzieje w wydawnictwie z książką, też się gdzieś tam przebija, no.
Co też z nią można zrobić, kiedy ma się do niej prawa? Też.
Dokładnie.
Tu postaję trzy kropki, bo bym powiedziała za dużo. Przyjmujemy, że czytelnik, czytelniczka są zadowoleni. Kuba Kulasa, autor, jest zadowolony. Wiemy, że mamy opowieść, w której główną, powiedzmy, że oś tworzy nie perspektywa ręki, ale ręka, która trochę nam napędza też fabułę i jest powodem i pretekstem do zachowań przeróżnych osób, które pojawiają się w książce, ale nie tylko w książce, bo jeszcze mamy tę sferę opowiadań. Tam się dzieje, proszę państwa, tam się dzieje. Jak państwo zobaczą kiedyś posąg Buddy, to proszę się 3 razy zastanowić, czy państwo wejdą do środka. Mogę to powiedzieć?
No
to nie będzie straszny spoiler, prawda?
Chyba nie.
To jest super. To jest super. Trochę zapragnęłam, żeby się znaleźć w takiej sytuacji. Później sobie pomyślałam, że kurczę, to by musiało być strasznie odjechane i ja nie wiem, czy ja bym przeżyła w ogóle bycie, wiesz, czy ja bym, moja głowa by była w stanie zareagować na to jakoś rozsądnie. Jezus, jak ja bym chciała państwu opowiedzieć, co tam się dzieje, a nie mogę i to jest straszne, ale może to będzie kuszące. Czy pytajniki bywają kuszące?
No chyba najbardziej, więc w sumie dziękuję, że tak zadajesz te pytania w sposób taki kuszący.
A ile pytań sobie ty zadałeś pisząc?
No tak jest, rzeczywiście, że po prostu... Trochę jest tak, że różne takie moje obsesje czy tematy, które mnie ciekawią. No coś mnie zainteresowało. Przeczytałem książkę o ośmiornicach na przykład. Mm-hmm. Nie wiem, jak to się stało, że z tym drugim tematem mi się to połączyło. Akurat to było po prostu czas, że byłem w tym samym momencie na wystawie, której bohaterem był Kim Lee i przeczytałem książkę o ośmiornicach i jakoś się z tego zrobiło jedno opowiadanie. Co jest w sumie dziwne. No tak samo, nie wiem, naziści w Tybecie powiedzmy. No wiadomo, że swastyka jest symbolem, który się pojawia gdzieś tam w tym kontekście. No ale to też była taka podświadomość trochę, prawda? Mm-hmm. Naziści się tam w tym Tybecie pojawili. Więc dużo było takich rzeczy, które mnie jakoś tam nurtowały i to było dla mnie najfajniejsze, że to właśnie coś pracuje w głowie jakby samo. Mm-hmm. Budzę się rano na przykład i mam jakiś pomysł. Albo, nie wiem, w jakiejś takiej sytuacji no ewidentnie dużo było takich rzeczy wynikających z podświadomości.
Masz pewną bohaterkę A, kropeczka, która robi bardzo dużo zamieszania w tej książce.
Tak uważasz?
Tak. I dla mnie jest podpadająca od samego początku.
Co to znaczy?
No i nie wiem, kto z kim robi wywiad. Po prostu muszę się tutaj jakoś bardziej
obronić. No bo ciekawi mnie, no wiesz, no to jest dla... No, najciekawsze, jak wiesz, jak coś
wiesz,
napisałaś coś
tak,
i...
Ale no jakby nie ze mną ta rozmowa.
Ale mówisz ciekawe rzeczy.
Ale będę najwyżej wycinać, proszę państwa, żeby państwa nie zamęczyć. Wiesz co, A jest dla mnie trochę fanatyczką, trochę osobą, której nie jestem w stanie doprecyzować, trochę zbyt dużą formalistką. Jest dla mnie zbudowana z gigantycznych sprzeczności.
Jak każdy z nas.
Tak, ale wiesz co, ona we mnie wprowadza niepokój. To znaczy ja jestem bardzo nieufna. Nie wiem, w co ona gra. Mhm. Ale to jest, pomijając oczywiście zagadkę, bo tutaj mamy zagadkę, proszę państwa, którą próbujemy rozwikłać i to wcale nie jest kwestia tylko tej ręki. Czy to jest możliwe? Tu jest inna jeszcze zagadka w tle, jak mi się przynajmniej wydaje.
Ciekawe. No ale wiesz, to już jest... W sensie to jest dla mnie ciekawe, bo wiesz, ja zupełnie pewnie inaczej sobie tę postać wyobrażałem.
Ty ją lubisz?
Kurczę, no lubię ją.
Ale lubisz ją jako babkę? Chciałbyś ją spotkać w życiu? Jakby stworzyłeś kobietę idealną?
Oczywiście,
stworzyłeś
tak.
Siebie?
Pisząc powieść, no, wiesz, myślałem, słuchaj, o swoim ideale i jakby...
Ja rzucę, podrzucam ci, wiesz, żebyś wybrał z tego wielkiego worka.
Nie, to znaczy, wiesz co, no... No, chciałem stworzyć powieść, która jest ciekawa, która wciąga, która, no nie wiem,
no
jest dobrą powieścią, super. I no, dobra powieść się składa z jakichś tam elementów. Jednym z tych elementów jest bohater, bohaterka, prawda? I czy to musi być bohaterka, którą my lubimy? Nie wiem. No musi, jeśli cię wkurzyła, tym lepiej. No to nie było to moją intencją. Nie wiem, czy 100% osób czytających tak by ją oceniło.
Ja jestem bardzo ciekawa.
Nie mam pojęcia. Zrobię
ankietę. Jak będziesz wiedział, to daj znać.
Tylko
dobra?
Jak już, no nie wiem, no może niech trochę osób przeczyta tę książkę, jeśli do tego dojdzie. Dzięki twojej audycji może ktoś sięgnie. Ale...
Także proszę mnie nie zawieść, bo ja czekam na wyniki ankiety.
Tak. Wiesz, jeśli się udało, że ona jakoś, że masz do niej stosunek jakiś, no to super, prawda? No może cię wkurzać, możesz jej nie znosić. No ale być może to sprawia, że czytasz, prawda? Mhm. Więc spoko.
No, mnóstwo rzeczy sprawiało, że czytałam. Ale bardziej jestem ciekawa, co ty sobie pomyślałeś, kiedy przeczytałeś po raz ostatni. Przed drukiem. Ostatnie sznyty, siadasz, wiesz, że masz dostęp do całości, wiesz, gdzie były poprawki, wiesz, jaki proces ta książka przeszła, jak długo coś leżakowało, a jak szybko być może inne fragmenty powstały. I co ty, Kuba Kulasa, który nagle staje się i czytelnikiem, i twórcą, w tej ostateczności, w tym ostatecznym momencie, co ty sobie pomyślałeś?
Cieszę się, że to już koniec. To jeszcze mogę wrócić jeszcze do bohaterki?
Ależ mów.
Dzięki. No to słuchaj, bo to też było super, to znaczy to, co ona robi na końcu, to też w ogóle nie było zaplanowane i to było dla mnie no, jeden z takich niesamowitych momentów, gdzie po prostu postać jakoś się zachowała wbrew temu, jakie miałem wobec niej plany.
I zmieniłeś rękę wtedy, czy...
Co to znaczy? Nie, nie wiem, jak to się stało. No po prostu... No nie wiem, ciężko to wytłumaczyć. No piszesz i nagle się coś dzieje, prawda? No i pozwalasz na to. No bo miałem jakiś tam schemat, powiedzmy. Oczywiście dużo się wypełnia w trakcie pisania. W sensie masz jakieś założenia. Oprócz tego, no trochę dajesz się ponieść... Ale tutaj jakby ten plan był zupełnie inny, więc to tak chciałem opowiedzieć o tym doświadczeniu.
Przepraszam, no. ja to pociągnę, jeśli no. mogę. Potrafisz nazwać to doświadczenie? Bo ja nie wiem, czy to jest teraz opowieść, którą my lubimy, jak mi się wydaje, że czytelnicy lubią, czyli i nie uwierzycie, postacie zaczęły żyć własnym życiem. Czy to jest raczej... Wena na przykład, czyli coś, co przychodzi, jak ostatnio mi wspaniali malarze powiedzieli w radiu, zastaje cię przy pracy, w związku z tym może działać i daje ci coś, czego nie przewidziałeś.
To znaczy, rzeczywiście jest tak, że jak słyszałem ten zwrot, że postać żyje własnym życiem, to zawsze myślałem, że to jakaś bzdura totalna.
Pójdę na reset.
No, więc no trochę mógłbym tak powiedzieć. Z drugiej strony jest tak, że ja lubię zaskoczenia jako czytelnik. Mhm. I na przykład, nie wiem, uwielbiam Kereta za to, że po prostu on tak wszystko potrafi wywinąć, że się totalnie nie spodziewasz tego.
Prawda.
To też było... To jest trudne bardzo. Mhm. No bo musisz wymyślić coś, a później jakoś tak to poprowadzić, żeby to miało sens, a równocześnie, żeby nie dało się tego przewidzieć, prawda? Więc starałem się... I też nie ma na to recepty, jak to zrobić. Ale po prostu w wielu tych... Były takie opowiadania też, to wracając do twojego pytania o proces. One mnie strasznie męczyły, bo czułem, co do niektórych, no to czułem, że są okej, że wiadomo, zawsze można jeszcze coś tam poprawić, ale że są takie, jakbym chciał.
A Żółw?
Żółw to jest bardzo stary tekst. Widać być może po nim, nie wiem. No, ale uznałem, że jest spoko na koniec. Mhm. Możesz mi za sekundę powiedzieć, co o tym sądzisz.
Nie.
Tak, no to może już lenistwo trochę. To znaczy czułem, że potrzebuję 9 opowiadań, a nie miałem pomysłu. Ale uznałem, że to jest spoko.
Czy ty się teraz tłumaczysz, a ja nic nie powiedziałam w ogóle. To jest w ogóle
Dobra,
bez sensu.
To pogadamy... Bez świadków.
Szczęśliwa ręka jest powieścią szkatułkową, co też być może się już domyśliliście państwo z naszej opowieści, czyli mamy autora X, którego już omówiliśmy, który nam wrzuca jakieś teksty. Do tego jest oczywiście ta narracja, która to wszystko zespala. W związku z tym możemy oczekiwać, że znajdziemy tam różne narracje, inne dykcje. To nie będzie tylko jedna linearna historia. Dlatego zapytałam też o Żółwia, bo czas jest dla mnie bardzo kluczowy. Ja mogę przeczytać kawałek?
No, śmiało.
Tak naprawdę w ogóle miałam, widzisz, wszystko mi się posypało, bo chciałam od tego zacząć. Ty czytając, wiesz już, jak kończy się ten tekst. Ja pisząc, jeszcze nie wiem. A może... Ja już to wiem, a ty jeszcze nie. Wypijam ostatni łyk, napełniam szklankę, napełniam ją i znów ją napełniam. Czuję pragnienie, jestem zmęczony pisaniem. Zaczynam pisać, siadam przed komputerem, ocieram pot z czoła, idę do kuchni po szklankę. Tekst jest już gotowy, ale jeszcze nie wiem, że go napiszę.
No.
Byłbyś w stanie pisać w pętli? W czymś zawieszonym, ciągłym, nieoczywistym, w nielinearnym czasie, kiedy byłbyś w stanie być równocześnie czytelnikiem, pisarzem, znającym i nieznającym zakończenia? Wyobrażasz sobie taką sytuację?
Trudne pytanie.
No ale to wiesz, ty też nam nie robisz tutaj, że tak powiem, przysługi. Zostawiasz nas z takimi zdaniami.
No ale nie będę za ciebie tutaj
interpretował. Ale ja ciebie pytam. Ale ja wcale cię nie proszę o interpretację. Daję ci sytuację, o której być może napisałeś, a być może nie. I zastanawiam się, co byś z nią zrobił.
Wiesz co, myślę, że to jest bardziej o procesie trochę. Kurczę, już nie pamiętam, widzisz, no. Nie pamiętam, o czym myślałem pisząc to, bo pisałem to dawno temu. Czas jest jednym z tematów tego opowiadania, jest jednym z tematów tej książki, różne koncepcje czasu, co jest też w jakiś sposób niespójne, prawda? Bo w różnych opowiadaniach mamy do czynienia z różnymi koncepcjami czasu, losu, przeznaczenia. I wydaje mi się, że to dobrze oddaje te zabawy czasem. Więc jest jakąś taką ilustracją.
Teraz sobie pomyślałam, że może to jest kolejna pułapka, którą na nas czytelników zostawiłeś. Nie wiem, czy świadomie, czy nieświadomie, to po prostu wyszło w praniu. Właśnie, pierwsza intuicja czytelnika jest taka, że myślimy o pisaniu, o procesie, o podkradaniu, o przepisywaniu, o tym, czy na pewno pracujemy na odpowiednich definicjach, czy styl jest tylko twój, czy styl jest jednak czymś pożyczonym? Kto pisze? Dla kogo czytamy? I tak dalej, i tak dalej. No to jest szereg pytań, które zresztą jak z Arturem Bursztą, prawda, rozmawiałeś, to państwo sobie mogą znaleźć na stronie biura. Ten element też został wyciągnięty. Czyli pisanie jako takie, czym się karmimy, coś z siebie wypluwamy, czy to jest kradzież, czy imitacja, imitacja brzmi źle, i tak dalej, i tak dalej. Wielkie pytania w zasadzie 2025 roku i nie tylko.
Ale też pytania, które sobie od stuleci pewnie zadajemy.
No wiesz, 100 lat temu nikt nie pytał o sztuczną inteligencję. A teraz mówisz o czasie i faktycznie zaczynam się łapać na tym, że niby dostrzegłam element czasu, ale w zasadzie nie przeprowadziłam go przez wszystkie historie. A może to by było dużo sensowniejsze niż patrzenie tylko i wyłącznie na to, co komórki mogą nam przesłać i co mogą zapisać, jaka jest pamięć. Jaka jest fascynacja czasem? Skąd się czas wziął?
W mojej powieści? Czy to są takie obsesje, których nie umiesz wytłumaczyć. To znaczy ja o tym myślałem.
Obsesja czasu jest obsesją, której nie możesz wytłumaczyć?
No, są takie tematy, które mnie fascynują. Nie wiem, dużo czytam o świadomości na przykład. I pewnie czego bym nie napisał, to gdzieś w jakimś momencie nieświadomie skręcę w stronę świadomości. To znaczy chodzi o to, że no nie wiem, jak to nazwać. No po prostu skręcasz w jakimś kierunku, nawet nie myśląc o tym. Więc czemu, nie wiem, temat czasu jest dla mnie ciekawy, albo czemu do niego wracam? Nie umiem powiedzieć. No tak się dzieje. No z jakiegoś powodu. To nie jest decyzja, to nie jest jakiś tam świadomy wybór. Tak mi się wydaje. Wiadomo, że są jakieś wybory. Nie wiem, to, że bohaterowie w większości z tych opowiadań nie są ludźmi, czy narratorowie. No to był wybór, to znaczy to była jakaś taka na początku decyzja artystyczna, tak bym to nazwał.
A wytłumaczysz się z tej decyzji, czy nie?
Myślę, że nie, bo myślę, że mógłbym na tym stracić. To znaczy myślę, że bym bardzo mógł spłycić coś, co ma większy potencjał, jeśli każdy spróbuje sobie sam odpowiedzieć na to pytanie.
Może to zostawię.
Wiesz co, bo wydaje mi się, że w książce, pewnie w każdej jest dużo więcej niż autor chciał tam zawrzeć. I to jest trochę zasługa czytelnika w dużej mierze. No wiesz, ja napisałem tę książkę, ja świadomy i ja nieświadomy, prawda?
Ustaliliśmy już, że fikołki były niezaplanowane.
Dokładnie, więc być może jest tak, że jest w tej książce dużo więcej niż ja chciałem, żeby było. Tyle.
Powiedz, a intryguje cię to, co się wydarzy z tą książką? To znaczy, myślałeś o takim momencie, w którym ktoś zacznie ci opowiadać, jak jego głowa pracowała podczas lektury, albo co sobie zostawił z tej historii i to będzie sytuacja, w której ty stwierdzisz, ja to naprawdę napisałem?
No myślę, że to jest nieuniknione. To znaczy, no to jest fascynujące, wiesz, no to, że jakiś twój, nie wiem, utwór, no owoc twojej pracy trafia do ludzi i to nie są trzy osoby, tylko no może będzie ich 30, może będzie ich trochę więcej, nie wiadomo. No to po pierwsze jest super uczucie, po drugie, no rzeczywiście pewnie tak jest, że każdy coś zobaczy w tym innego, prawda? I myślę, że przeżyje trochę takich zaskoczeń. To znaczy to też, wiadomo, no też chciałem stworzyć taki tekst, który no jest trochę takim mechanizmem. To znaczy tak wciąga czytelnika i zmusza, wydaje mi się, żeby mieć jak najwięcej zabawy z tego tekstu, no to trzeba się zaangażować. To znaczy jak ktoś nie lubi czytać w taki aktywny sposób, to no myślę, że nie będzie miał frajdy, no nie spodoba mu się to po prostu. Więc trochę celowo tworzyłem, czy tworzy się po prostu coś, co jest, gdzie masz możliwość wielu odczytań, gdzie jest ten potencjał, gdzie nie jest tak, że wszystko się spina jakoś w jednym punkcie i masz jedną odpowiedź. Więc celowo jest dużo motywów, które możesz sobie połączyć, jest dużo kropek i każdy tę kropkę może we własny sposób połączyć, prawda? Ja tych kropek nie połączyłem, więc tak jak mówiłem na początku, jakbyś mnie zapytała, o czym jest ta książka, to nie umiem ci odpowiedzieć.
O czym jest ta książka, Kuba?
Czym jest ta książka? Jest narzędziem, jest mechanizmem. Jest może mechanizmem do wytwarzania sensów i rozrywki.
Do rozrywki?
No, to jest dla mnie jako czytelnika to jest bardzo ważne. Mhm. To znaczy, no wiesz, po to jest ten też, po to, no między innymi po to jest ten taki wątek kryminalny, żeby nam się chciało czytać.
To dlaczego nie komunikujesz tej książki jako surrealistyczny kryminał o szkatułkowej konstrukcji, który wiesz, wyrzuci cię w przestrzeń.
Bo to wydawca pisze opinię.
Pani to jest wydawco. Najgorsze. Pani
to, nie, no. Ale to jest, no bo też wiadomo, ta książka wyszła w ramach połowu biura literackiego i tam zgłaszając książkę na konkurs, musisz napisać, o czym jest ta książka. I to było dla mnie najgorsze chyba.
A co napisałeś w takim razie wtedy?
Coś, co
nie przyznasz, nie wyciągnę
się z dużą rezerwą po stronie wydawcy. To znaczy dostałem taką wiadomość, fajną w sumie, o tym, że no, zostałem zakwalifikowany do finału, ale żebym rozważył wprowadzenie pewnych zmian. I rzeczywiście no, wprowadziłem te zmiany i dobrze mi to zrobiło. To znaczy nie poszedłem w jakąś tam uliczkę, czy w jakieś uliczki no, ślepe być może, albo takie, które wyszłyby na gorsze.
Powiedz mi, jak to możliwe, że człowiek, który w zasadzie zainicjował warsztaty pisarskie w KML-u...
Nie.
No dobrze, byłeś projekt menadżerem, niech będzie. To nie był twój pomysł. Projekt menadżer, dobrze, niech tak będzie. Który przed chwilą, kilkanaście być może minut temu powiedział, że to jest takie opowiadanie sprzed 20 lat. Jest 20 lat później i dopiero debiutuje.
No nie wiem, tak bo się
wiesz, zdarzyło. Wiesz, że ta książka absolutnie zdradza, że ty literaturą żyjesz. To znaczy, jak państwo wezmą ją do ręki, jest mnóstwo wskazań wprost, które będą gdzieś pociągać w stronę zarówno popkultury, jak i tak zwanej kultury wysokiej. Ci z państwa, którzy będą chcieli się zastanawiać, czy tam jest ten autor, czy inny autor, czy czujemy, czy nie czujemy, czy... Jest to taki poziom, który mówi, że to jakby nie usiadłeś i nie wyplułeś z siebie, wiesz, czegoś nieprzemyślanego. Widać, czym ty jesteś nafaszerowany. Dlatego jestem naprawdę bardzo, bardzo ciekawa, dlaczego tak długo decydowałeś się na to, żeby to pokazać.
Wiesz co, to znaczy ta książka, ona powstawała krótko, tak w sensie ona powstawała rok, więc to nie jest tak, że ja nad tą książką pracowałem całe życie, znaczy... No trochę tak, no jakoś tam ćwicząc warsztat, prawda? Ale to pierwsze opowiadanie Mądrość Sepi napisałem półtora roku temu, dwa lata temu, coś takiego. Więc to nie jest tak, że ona
ale
gdzieś
to było
tam...
pierwsze, z którego byłeś względnie zadowolony,
tak,
jak powiedziałeś w tej
dokładnie.
Rozmowie.
No wiesz, no to wiadomo, że próbowałem pisać, bo to było jakimś tam moim, nie wiem, marzeniem, pasją, no różnych słów można używać. No też miałem takie okresy w życiu, że nie miałem czasu na pisanie, nie wiem, powodu pracy, czy jakichś tam innych spraw, no pewnie jak każdy z nas, no to jest najtrudniejsze. Z drugiej strony, no pewnie rzeczy, które pisałem wcześniej nie były tak dobre, żeby się ukazały, no i tyle. No, nie jest to, powiedzmy, pierwsza powieść, którą napisałem.
No. Ale próbowałeś wydać wcześniej, czy
tak,
nie?
Tak, tak. To, no może nie jakoś tam super intensywnie, no jakimś tam zaciekłym uporem, ale próbowałem i w ramach jakichś konkursów, i wysyłając do wydawców. No po prostu myślę, że dobrze się stało. To znaczy myślę, że cieszę się, że to jest moja pierwsza książka.
To jest nowa droga, czy to jest realizacja marzenia?
No myślę, że realizacja marzenia. Ale no, jeszcze mam nadzieję, że jakąś książkę wydam w życiu. No, w sensie sprawia mi to przyjemność po prostu, więc jeśli jest, okaże się, że też sprawia to przyjemność czytelnikom, no to chciałbym to robić. No, czemu nie?
A powiedz, byłbyś w stanie pisać wbrew odbiorcom? To znaczy mieć świadomość tego, że ludzie kręcą nosem albo że nie chcą się dać porwać twojej opowieści, ale twoja potrzeba jest taka jak twojej szczęśliwej ręki, wiesz,
no, byłbym,
mocniejsza,
no, pisałem,
silniejsza.
Pisałem, wiesz, przez 20 lat i nikt tego nie czytał, no to może byłoby tak, może będzie tak, no wiesz, no zobaczymy, co się stanie z tą książką. Może będzie tak, że będę pisał do końca życia i gdzieś to będzie lądowało w szufladzie. No jest to... Rozrywka w czasie wolnym. Wolno mi. No, jak będę miał z czego opłacić rachunki, to mogę, nie wiem, grać w bilard, puszczać latawce albo pisać książki, których nikt nie czyta. No, kto mi zabroni? Ale...
Ty sam.
To nie jest pewnie tak, wiesz, no nie piszę tego, żeby usłyszeć, że Kuba super. Ale z drugiej strony wydaje mi się, że no, na przykład jedną z książek, których nie udało mi się wydać, no jej wadą było to, że mało w niej myślałem o czytelniku i była podobno pięknie napisana. Pewnie niewiele osób mogłoby się nią zainteresować.
A gdzie ją masz?
Gdzieś tam, no na mailu Artura Burszty jest w momencie.
Arturze, ale... jakiś drobny włamik zrobimy.
No wydaje mi się, że to jest też droga, którą każdy, kto chce pisać, musi przejść. To znaczy, no też nauczyć się, że jest po drugiej stronie ktoś, kto będzie to czytał, no i też coś trzeba tej osobie dać, powiedzmy.
Ale zaczekaj, ja wiesz co, muszę, bardzo państwa przepraszam, powtórzę jeszcze raz, Kuba Kulasa, Szczęśliwa ręka, proszę państwa, o tej książce rozmawiamy, ale teraz przez chwilę nie będziemy o tej książce rozmawiać, bo trochę mnie zaintrygowałeś tym stwierdzeniem, że to jest pięknie napisana książka, ale taka, że być może zbyt mało osób będzie chciało ją czytać. I tak sobie myślę, hej, 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 chwila.
To znaczy, wiesz, no to słyszałem od wydawców na przykład, którzy nie chcieli jej wydać, prawda?
No wiesz, miałam ochotę zapytać, czy to jest eufemistyczne, wiesz, podejście do gościu. To jest tragedia, po prostu idź sobie w swoją stronę.
No może tak, może to była kurtuazja, no ciężko powiedzieć.
Przepraszam, że tak brutalnie, ale wiesz, jakby kompletnie nie skleja mi się sytuacja, w której jest coś, co jest literacko dobre, to znaczy co? To jest to odwieczne pytanie o potencjał sprzedażowy. Tu też mamy wątek, ale w zasadzie dobrze. Szczęśliwa ręka, proszę państwa, też ma bardzo silny element rynku wydawniczego i tego, co może się wydarzyć z książką i jak wygląda walka o prawa do książki, więc może nie jesteśmy tak daleko. Tu tak sobie przemycimy tutaj taką historię.
Super, dobrze, znalazłaś pretekst. Wiesz co, no wiadomo, no to jest mimo wszystko biznes, prawda? I wydawcy oceniają, czy im się to opłaca wydać, czy nie. Myślę, że minimum to, żeby im się to zwróciło, prawda? No, nikt nie jest filantropem. I też nie chodzi o to, żeby wydać książkę chyba za wszelką cenę, po prostu, no, mógłbym sobie to zrobić, prawda? Każdy może to zrobić.
To prawda.
No, dużo jest tu wątków. No, wydaje mi, no, można dobrze, tak. Książka była, nie wiem, warsztatowo napisana dobrze, ładnym językiem, ale to jest też kwestia konstrukcji, czyli spojrzenia z innej perspektywy, spojrzenia z góry na całość. Czy ktoś, nie wiem, wytrzyma. Wiesz, no to jest kwestia, nie wiem, postaci, wątków, zwrotów akcji, no takich nudnych rzeczy, o których może prawdziwy pisarz nie powinien myśleć.
Wyzłośliwiam się trochę. Co to znaczy prawdziwy pisarz?
Nie, bo no, Artur Burszta zostało mi takie
powiedziane, no, zostało powiedziane, prawdziwy pisarz.
Nie, może no, trochę zetknąłem się z takim kontrastem, czy jest budowany, nie wiem, czy to jest prawda w ogóle, no, z taką opinią na temat podejścia do rzemiosła, które jest inne w Polsce, inne gdzieś za mityczną granicą. I że u nas rzekomo to rzemiosło jest jakby mniej cenione. Czy to jest prawda? No nie będę się
wypowiadał. Ja myślę, że to prawda. Ale tak, my chcemy natchnienia, my chcemy wielkich słów, my chcemy koturnowej opowieści.
To znaczy, to się... Wydaje mi się, że to się nie wyklucza. To znaczy...
Ale my lubimy podziały, prawda? Mhm. Tak samo jak szufladki.
My, czyli kto? My Polacy?
My ludzie.
Pewnie tak. To znaczy, wiesz, no też myśląc o sobie jako pisarzu, czy chcąc być pisarzem... No podejmujesz jakieś decyzje, no pracujesz nad swoim warsztatem, no zyskujesz kolejne narzędzia. Możesz, warto jest mieć różne perspektywy do dyspozycji, różne narzędzia, im szerszą masz paletę, to jest twoja decyzja, czy korzystasz z tych narzędzi, czy nie. Ale warto je przynajmniej znać, prawda? Jeśli jest coś, co się sprawdzało, co działa od stuleci, to no... Warto przynajmniej rzucić na to okiem, czy to ma sens. Może mi to w czymś pomoże, prawda? W księgarni muszę leżeć na jakiejś półce, prawda?
A na jakiej półce będziesz leżał?
Nie mam pojęcia. No, na Bonito jestem wśród thrillerów, więc pewnie...
Naprawdę?
Tak.
A to ciekawe.
No, nie dziwi mnie to. No, pada tam, w opisie książki pada określenie thriller metafizyczny.
No, ale to metafizyczne, proszę państwa, powinno, wiecie, zerować wszystko, co jest przed tym słowem.
Może nie czytali Johna Donna albo Mikołaja Sępa Szarzyńskiego.
Przepraszam, bo ja cały czas odświeżam tę stronę.
Ja bardzo lubię Teodora, Mikołaja Sępa Szarzyńskiego i barokową poezję metafizyczną. No tak, no gdzieś ta książka musi leżeć. Nie wiem, może wśród czerwonych książek. Dużo znam osób, które kolorami układają książki na półce.
Nie wiem, czy, wiesz co, taka kwalifikacja gatunkowa robi jej dobrze. Być może czytelniczo tak, bo mamy jakieś takie skojarzenie, że wiesz, kryminał albo thriller obiecują nam inne rodzaje rozrywki. Trochę bez sensu.
To wywoła rozczarowanie. To na pewno nie, tak nie jest moja intencja, bo sięgną po to ludzie, którzy no, nie będą mieli frajdy z czytania tego.
No
więc...
i nie będą... Chociaż...
Nie wiem, to znaczy tak mi się wydaje, no ale wiesz, tam jest dużo na przykład takich rozmów nudnych, jakichś branżowych, no w tym sensie
co
nudnych.
Co masz z tą nudą tutaj, no, że jak rozmowa to nudne? No
słuchaj. Takie ciągną się, no przecież połowa tej książki to są jakieś rozmowy takie o prawie autorskim, no przecież to są flaki z olejem.
Słuchaj, no mnóstwo osób by ci powiedziało,
dobrze się zareklamowałem, nie?
Dialogi są doskonale, bo to popycha akcję. Mhm. Dialogi są, proszę pana.
A tak, to znaczy ja lubię jak jest dużo dialogów, bo się szybciej czyta.
No widzisz.
Więcej stron przeczytasz.
Tak, cieszysz się, że
dobrze to wygląda
dzisiaj
później w 15%,
a nie tak. 10% ci się wyświetli albo zaznaczysz na stronie.
To polecam opowiadanie Prognoza na dzisiaj. Tam jest...
Proszę państwa, nie wiem, czy to państwu wystarczy do tego, żeby państwa przekonać, bo bardzo bym chciała, żeby się państwo przekonali. Ale
dziękuję
też,
bardzo.
Ale też wiesz co, cały czas się zastanawiam, czy... Bo powiedzieliśmy o obecności i takich narracjach nieludzkich, ale to zawsze jest pytajnik, proszę państwa, bo no myślę, że każdy chciałby potrafić pisać językiem, który nie należy do nas, ale to jest chyba niemożliwe. Natomiast próby zawsze szanuję.
Bardzo mnie ciekawiło, bo w ramach warsztatu na połowie Biura Literackiego rozmawialiśmy o tych tekstach. Było to bardzo cenne, ale też mnie bardzo bawiło, jak osoby z tej grupy mówiły, że na przykład pies w życiu by tak nie powiedział. I w sumie kto wie lepiej, no ja wiem, czy ja wiem lepiej, jak, co powiedziałby pies, albo co pomyślałby. To znaczy, to były cenne uwagi, rzeczywiście mi jakoś tam pomogły, ale sam fakt, że ktoś sobie uzurpuje
prawo
do tego, czy pies może użyć jakiegoś słowa na przykład.
To znaczy, wiedzą państwo, no tutaj jest szereg pytań, to znaczy, czy pies użyłby słowa, no. Co rozumielibyśmy przez słowo
jak
i czy w ogóle...
Jak daleko możemy pójść.
Dokładnie, i czy to jest ta nomenklatura. Ale tak, pojawiają się istoty nieludzkie, które obserwują i które są sprawcze wobec tak zwanych naczelnych. Pojawiają się faktycznie metafizyczne historie, albo przynajmniej takie, które mogłyby być dobrym SF-em i mają taki absolutnie potencjał. No i pojawia się ten thrillero-kryminał osadzony w Krakowie, mocno, mocno krakowski faktycznie, który gdzieś tam nas sprowadzi do ławki na plantach.
Mam nadzieję, że krakowscy wydawcy nie będą się zaczajali na mnie.
Wiesz, jakby coś to daje znać.
Okay. Będziemy... Z ostrymi przedmiotami.
No i to wszystko jest, proszę państwa, bardzo kuszące, dobrze poskładane, intrygujące, momentami niełatwe, ale daje kupę zabawy. Czy to jest dobra zachęta? Przeczytałbyś taką książkę, gdybyś usłyszał o niej takie cztery zdania?
Wiesz, że się zastanawiałem i cały czas się zastanawiam, czy gdybym był czytelnikiem, to czy podobałaby mi się ta książka? I nie wiem. To znaczy są w niej rzeczy, które lubię, tak? Więc czy które uważam za ważne, ale nie umiem ci powiedzieć, czy bym sięgnął po coś takiego. Może pomyślałbym, Boże, co to za bzdury w ogóle. Nie wiem. No wydaje mi się, że zrobiłem to, co chciałem, najlepiej jak potrafiłem. Jakoś, no nie wiem, no mam trochę takiego spokoju. Może to kwestia wieku podeszłego.
Świetnie reklamujący się debiutant na polskim rynku.
Dlaczego
książki.
Dlaczego debiuty są takie trudne?
Kuba Kulasa i jego książka Szczęśliwa ręka. Szalona, oniryczna, nieokiełznana, fajna. Dziękuję.
Dziękuję bardzo.
To my mówimy sobie do widzenia. Program realizował Wojtek Gruszka. Do usłyszenia w kolejnej audycji Dobre Książki w Radiu Kraków i Radiu Kraków Kultura. Georgina Gryboś mówiąca te słowa też mówi do widzenia.
Tu Radio Kraków Kultura.